W tym wydaniu serii Kryminalne opowieści Polska na kanale YouTube Podejrzani przenosimy się do centralnej Polski, a dokładnie do Łodzi, aby szerzej omówić wydarzenia związane z jedną z najbardziej znanych grup przestępczych z tego obszaru, mającej korzenie w początkach lat 90., o której w tym cyklu jeszcze nie mówiliśmy. Pokażemy przy tym wiele niepublikowanych dotąd zdjęć i materiałów z akt oraz archiwów prasowych. Tematem tego odcinka będzie oczywiście łódzka ośmiornica. Zanim zaczniemy, czas na partnera dzisiejszego odcinka. Jest nim właściciel marki NordVPN. NordVPN pozwala w prosty sposób zachować anonimowość i szyfrować dane, takie jak numer IP czy geolokalizacja, podczas korzystania z internetu. Wprost daje to większe bezpieczeństwo, ale i swobodę przeglądania sieci. Z użyciem aplikacji bez obaw możecie podłączyć się choćby do publicznej sieci Wi-Fi na lotnisku, w hotelu czy w kawiarni, bo wasz numer IP będzie szyfrowany. Nam takie rozwiązanie regularnie pomaga też podczas poszukiwania materiałów do kolejnych wydań programu Podejrzani. Na przykład, kiedy musimy sięgnąć po źródła zagraniczne, nie zawsze dostępne w Polsce. Tylko teraz, rejestrując się przez link umieszczony w opisie i komentarzu pod tym wideo z kodem Podejrzani, możecie skorzystać z wyjątkowej oferty i zyskać nawet 4 miesiące korzystania z NordVPN gratis, bez ryzyka, dzięki 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Łódź, miasto w centralnej Polsce, z włókienniczą historią. Obecnie ma ponad 670 tysięcy mieszkańców i jest pod tym względem czwartym miastem w Polsce, po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Przez ostatnie lata w Łodzi wiele się zmieniło. Otwarto trasę WZ, nowy dworzec Łódź Fabryczna czy Orientarium. Powstaje też łódzkie metro. Z roku na rok w mieście rośnie ilość inwestycji. Łódź znalazła się nawet na liście 25 miejsc Best of the World 2022 magazynu National Geographic. We wrześniu 2022 roku miasto było także jednym z gospodarzy Mistrzostw Świata w piłce siatkowej kobiet, a na początku grudnia gospodarzem szczytu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wcześniej przez lata Łódź nie cieszyła się jednak dobrą sławą. To w tym mieście działała jedna z największych w Polsce zbrojnych grup przestępczych, tak zwana łódzka ośmiornica. Sanitariusze z karetek pogotowia w ramach afery łowców skór zabijali pacjentów, podając im pawulon, a jedna z rodzin mordowała swoje dzieci, ukrywając ich ciała w plastikowych beczkach. Co tyczy się łódzkiej ośmiornicy, to tak jak w całym kraju, po przemianach ustrojowych, różne grupy osób zaczęły popełniać rozmaite przestępstwa. Od kradzieży samochodów przez handel nielegalnym alkoholem i papierosami, oszustwa, wymuszenia haraczy czy handel środkami odurzającymi, po porwania dla okupu. Szybko zaczęli zarabiać duże pieniądze, co doprowadziło do wielu konfliktów. A te, jak to bywało w latach 90., rozwiązywano na ulicach miasta w brutalny sposób, podkładając ładunki wybuchowe czy strzelając do konkurentów. Na czele jednej z takich prężnie działających grup przestępczych stał Maciej K., pseudonim Książę, z którym współpracował Edmund R., pseudonim Popelina. O Popelinie mówiliśmy w jednym z odcinków serii Kryminalne opowieści Polska. W 1993 roku Książę trafił jednak za kratki i niewiele później usłyszał wyrok 7 lat pozbawienia wolności. Więzienne mury opuścił dopiero w marcu 2000 roku, by w październiku 2001 znów wpaść w ręce organów ścigania. Dziś, jak można dowiedzieć się w źródłach internetowych, podobno nie żyje, tak samo jak Popelina. Schedę po zatrzymaniu Macieja K. w 1993 roku przejął właśnie Popelina. Zebrał wokół siebie grupę młodych, dobrze zbudowanych i bezwzględnych mężczyzn, z którymi wymuszał haracze od lokalnych biznesmenów. Gangsterzy żądali ogromnych kwot, od 100 tysięcy do nawet miliona złotych. Zastraszali swoje ofiary z użyciem broni czy materiałów wybuchowych. Tak właśnie wyleciały w powietrze hurtownie przy ulicy Ozorkowskiej w Zgierzu czy przy ulicy Łagiewnickiej w Łodzi. Wówczas Popelina okazjonalnie współpracował z innym gangsterem, Grzegorzem B., pseudonim Indianin, także już nieżyjącym. Popełnił samobójstwo kilka lat temu. Jednocześnie w mieście klarowała się największa konkurencja Edmunda R., czyli słynna łódzka ośmiornica. Wtedy nikt jeszcze tak tej grupy nie nazywał. To dopiero późniejszy wytwór mediów. Mówiło się raczej, że to po prostu chłopcy z miasta. Najbardziej znani z nich, stopniowo także policji, to również współpracujący niegdyś z Maciejem K., pseudonim książę, Ireneusz J., pseudonim Gruby Irek. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało inaczej niż to znane z przekazu medialnego. Oraz Krzysztof J., pseudonim Jędrzej. Za nimi bardziej w charakterze mózgów gangu wymieniało się m.in. Tadeusza M., pseudonim Tato vel Materac, czy Andrzeja M., pseudonim Mikser. Gdy lata później ich ujęto, gazety pisały o zatrzymaniu łódzkich biznesmenów. Późniejsza ośmiornica skupiła się na wymuszeniach haraczy, zgłaszając się po pieniądze do coraz szerszego grona, od restauratorów czy właścicieli pubów powstających przy głównej ulicy Łodzi Piotrkowskiej, poprzez agencje towarzyskie, aż po złodziei samochodów. Gruby Irek miał do tego predyspozycję. Był dobrze zbudowanym, silnym mężczyzną. Z czasem zresztą on i jego kompani bez mrugnięcia okiem podporządkowali sobie także mniejsze grupki, choćby właśnie kradnące auta. Te musiały mieć zgodę ośmiornicy na taką działalność i płacić za to odpowiedni procent od wartości łupów. Jeśli nawet złodziej nie pracował bezpośrednio dla ośmiornicy, musiał oddawać jej część zysków. Gdyby tego nie robił, trafiłby do lasu, najczęściej Łagiewnickiego, na obrzeżach Łodzi, gdzie połamano by mu nogi czy ręce, a potem naliczono mu karę finansową. Ośmiornica wzorem gangów z innych części Polski stopniowo wchodziła też w kolejne sfery przestępczej działalności. Opłacalne były wówczas kradzieże samochodów. Spore profity przynosiły porwania dla okupu bogatych ludzi, ale też handel lewymi papierosami czy spirytusem. Przy okazji alkoholu grupa łódzka współpracowała z gangiem Carringtona, przemytnika z okolic Zgorzelca. Jego historię przybliżyliśmy w jednym z odcinków Kryminalnych Opowieści Polska. To ośmiornica opracowała także proceder określany potem aferą winiarską. W grę wchodziło omijanie zobowiązań na gruncie podatku akcyzowego i podatku VAT. Można więc powiedzieć, że w pewien sposób gangsterzy ośmiornicy byli prekursorami dzisiejszych karuzel podatkowych. To wszystko było oczywiście nie w smak Popelinie, który w 1995 roku miał zlecić zamach na Grubego Irka. Wtedy, w listopadzie, faktycznie zdetonowano ładunek wybuchowy pod jego samochodem, Renault Espace, kiedy jechał Aleją Włókniarzy. Został poważnie ranny, ale po skomplikowanych zabiegach i rehabilitacji doszedł do siebie. Miał nawet sprowadzić ze Szwajcarii sztuczną skórę do przeszczepu. Niewiele później, bo w styczniu 1996 roku gang Edmunda R. rozbito. Stał za tym prokurator Kazimierz Olejnik, który wcześniej doprowadził do zlikwidowania grupy Księcia, a potem zajmował się też ośmiornicą. To z tego powodu w środowisku nazywano go Falcone, od włoskiego sędziego, który wypowiedział wojnę tamtejszej mafii i ostatecznie zginął w zamachu bombowym. Popelina też zapowiadał zemstę na prokuraturze Olejniku, ale w praktyce do niej nie doszło. Olejnik po latach stracił jednak stanowisko szefa łódzkiej prokuratury. Groziła mu nawet degradacja. Pieniądze z tak szerokiej gamy przestępstw były naprawdę ogromne, liczone w setkach milionów złotych. To właśnie pieniądze rodziły wspomniane konflikty, które rozwiązywano zwykle uznając, że jeśli nie będzie człowieka, nie będzie też problemu. Dlatego z czasem zginął Gruby Irek, Tomasz R., pseudonim Ryba, odpowiedzialny za handel papierosami, czy Aleksander J., pseudonim Pasza, który wcześniej strzelał do Grubego Irka. Postrzelono też niejakiego Włodzimierza G., pseudonim Bokser. Ośmiornica mogła również mieć swój udział w zabójstwie legendy trójmiejskich złodziei samochodów Nikodema S., pseudonim Nikoś. W końcu w 1999 roku grupę łódzką rozbito, ale jej procesy trwają do dziś. Mówiliśmy już, że za jednego z głównych szefów łódzkiej ośmiornicy uznawano Ireneusza J., pseudonim Gruby Irek. Według akt sądowych miał on na nazwisko inaczej niż wynikało to z przekazu medialnego obecnego w sieci. Podobnie przekaz medialny nie do końca trafnie określa, że łódzka ośmiornica powstała około 1993 roku, właśnie na bazie struktur, na których czele stał Gruby Irek. Jak wynika z relacji policjantów kryminalnych działających w tamtym czasie, nikt nie mówił wówczas o wielkiej, zorganizowanej strukturze przestępczej, ani nikt nie nazywał jej wtedy ośmiornicą. Wiadomo było natomiast, że istnieje tak zwane miasto, czyli półświatek przestępczy Łodzi, w którym silnymi postaciami mieli być Ireneusz J., pseudonim Gruby Irek, a obok niego Krzysztof J., pseudonim Jędrzej. W cieniu pozostawali inni, kreujący się bardziej na biznesmenów, których dopiero później uważano za szefów ośmiornicy. Tadeusz M., pseudonim Tato Welmaterac i Andrzej M., pseudonim Mikser. Na tamtym etapie śledczy znali już te pseudonimy i nazwiska, ale raczej jako podejrzanych działających na własny rachunek przestępców niż gang, który sieje postrach w całym mieście. Nie zmienia to jednak faktu, że Gruby Irek liczył się w mieście, szczególnie jeśli mowa o wymuszaniu haraczy. Potem podporządkował sobie złodziei samochodów i miał zakusy na więcej, choćby narkotyki. To nie wszystkim się podobało, bo choć każdy dobrze zarabiał, to nikt nie chciał się dzielić, za to zarabiać jeszcze więcej. Chodziło tu zarówno o konkurencję, jak i kolegów Ireneusza J. Wtedy zapadła decyzja, by pozbyć się Grubego Irka. Na killera wytypowano Aleksandra J., pseudonim Pasza, błędnie przedstawianego w mediach jako Paweł J., zapewnie od pseudonimu Pasza. Pochodził z Ukrainy. Mówiło się, że brał udział w wojnie w Afganistanie. Być może faktycznie miał doświadczenie wojskowe, ale z racji wieku raczej mało możliwe, by zdobył je właśnie podczas konfliktu w Afganistanie. W Polsce Pasza wynajmował się jako zabójca na zlecenie różnych grup przestępczych. Najwięcej wspólnego miał z gangiem króla przemytników spirytusu Zbigniewa M., pseudonim Carrington, z Zawidowa pod Zgorzelcem na Dolnym Śląsku. Carrington przemycał alkohol do Polski z Niemiec przez most techniczny w Gubinie. Miał firmę transportową, własne ciężarówki, jego ludzie korzystali z krótkofalówek i skanerów częstotliwości policyjnych. Korumpowali też strażników granicznych. Działali najczęściej pod osłoną nocy. Jednym z jego współpracowników był Jacek B., pseudonim Lelek. Ale w końcu się ze sobą pokłócili, zapewne o pieniądze. Wtedy wybuchła wojna zgorzelecka, w której zginęło i zaginęło kilkadziesiąt osób. Pasza miał tam pełne ręce roboty. Wiele z ofiar, choć prawdopodobnie już dawno nie żyją, wciąż uważa się za osoby zaginione, bo nie odnaleziono ich ciał. Wszystko dlatego, że ludzie Carringtona uciekali się do takich metod jak zakopywanie zwłok czy zasypywanie ich wapnem, co znacznie przyspieszało rozkład ciała. Tymczasem Pasza za zamordowanie Grubego Irka miał otrzymać 30 tysięcy dolarów. Zwykle na takie wynagrodzenie składali się wszyscy, którzy mieli interes w zlikwidowaniu danego gangstera. Pierwszą próbę Pasza podjął w 1997 roku pod istniejącą do dziś siłownią przy skrzyżowaniu ulic Przybyszewskiego i Tatrzańskiej w Łodzi, gdzie Gruby Irek trenował. Zarówno wtedy, jak i obecnie znajduje się tam dużo sklepów, punktów usługowych i targowisko. Było więc zbyt wielu świadków, dlatego do zamachu nie doszło. Druga próba miała miejsce 1 listopada w Święto Zmarłych na cmentarzu przy ulicy Szczecińskiej, nieco dalej od centrum Łodzi. Ireneusz J. odwiedzał tam grób swojego ojca. Tym razem tłok miał działać na korzyść killera, aby nikt nie wiedział kto, kiedy i skąd strzelał. Dogodny moment jednak nie nadszedł. Egzekucja znów się nie udała. Do trzech razy sztuka. W Wigilię 24 grudnia 1997 roku szefowie łódzkiej ośmiornicy, w tym m.in. Gruby Irek i Materac, spotkali się po południu w pizzerii Trio w podłódzkim Zgierzu, tuż przy tamtejszym urzędzie miasta. Gruby Irek zwolnił wtedy do domu ochroniarzy, braci Leszka i Wojciecha z Sieradza, gdzie ośmiornica też miała wpływy. Zdjął nawet kamizelkę kuloodporną, którą nosił od czasu, gdy zaczęło robić się wokół niego gorąco. Mowa o zamachu z 1995 roku, kiedy ostrzelano go przy Alei Włókniarzy. Materac i Gruby Irek byli już wtedy skonfliktowani, a na spotkaniu mieli się pojednać. Ireneusz J. w prezencie otrzymał książkę Żydzi Andrzeja Żbikowskiego z dopiskiem Proszę uważnie przeczytać. Około godziny 14.30 Grubego Irka wywabił z lokalu telefon. Wsiadł do swojego Mercedesa. Padły strzały. Rzekomo z karabinku snajperskiego z okna na poddaszu jednego z sąsiednich budynków. Pierwszy trafił w karoserię samochodu, drugi prosto w głowę Ireneusza J. Podobno pocisk specjalnie przygotowano tak, by wywołał jak największe obrażenia. Gruby Irek zginął na miejscu. Prawdopodobnie Paszy przy zamachu towarzyszył Andrzej, również Ukrainiec, z którym Pasza zawsze wykonywał zlecenia. Po zabójstwie mieli wykorzystać moment, kiedy gapie tłoczyli się wokół Mercedesa grubego Irka i uciec. Pasza ostatecznie otrzymał za to zabójstwo 8 tysięcy dolarów zamiast 30. Tymczasem policjanci, nie tylko ci ze Zgierza, ale także z Łodzi i nawet wtedy, gdy wracali do domu na Wigilię, dostali informację, że przez święta mają pozostawać w pełnej gotowości, bo na dniach może dojść w mieście do rozlewu krwi. Nic takiego nie miało miejsca, a na najbliższe miesiące zapanował w Łodzi względny spokój. Była to oczywiście cisza przed burzą, bo jak to zwykle bywa w takim środowisku, po śmierci szefa musiał wyłonić się nowy lider i zaprowadzić nowe porządki. Co tyczy się Paszy i Andrieja, mówiło się też o nich później w jednej z hipotez jako o wykonawcach egzekucji na Nikodemie S., pseudonim Nikoś z Trójmiasta. 23 kwietnia 1998 roku Nikoś z żoną spotkali się z Wojciechem K., pseudonim Kura, i jego partnerką. Świętowali imieniny Kury. W trakcie imprezy postanowili zmienić lokal i udali się do gdyńskiej agencji towarzyskiej Las Vegas. Tam około południa 24 kwietnia pojawiło się dwóch zamaskowanych napastników. Dokładnie wiedzieli, do którego pomieszczenia się kierować. Powiedzieli tylko dzień dobry i zaczęli strzelać. Kura został ranny, a Nikoś zginął na miejscu. Sprawy do dziś nie rozwiązano, a wersji wydarzeń było wiele. Najpopularniejsza to ta, wedle której zabójstwo miała zlecić grupa Pruszkowska i Łódzka Ośmiornica. Pruszków, między innymi dlatego, że Nikoś współpracował z gangsterami z Wołomina, a Łódź, bo Nikoś miał pretensje o porwanie dla okupu biznesmena z okolic Opoczna. Na wykonanie zlecenia pieniądze miał przekazać także Carrington, któremu nie podobało się, że Nikoś chciał przejąć wpływy z przemytu na zachodniej granicy. Inna wersja to ta, wedle której za śmiercią Nikosia miał stać Daniel Z., pseudonim Zachar, jego bliski współpracownik, który chciał być w Trójmieście numerem jeden. Sam zginął w 2009 roku, zmasakrowany przez konkurencyjny gang w Gdańsku Oliwie. Chyba najmniej popularna wersja zakładała, że śmierć Nikodema S. to zemsta rosyjskich mafiozów za to, że ten im się nie podporządkował, a co więcej, przejmował ich narkotyki przemycane z Ameryki Południowej. W hipotezie dotyczącej grupy Pruszkowskiej i Łódzkiej Ośmiornicy wykonawcą zlecenia mieli być właśnie Pasza i Andrzej. W pozostałych dwóch Siergiej S., Ukrainiec ze Lwowa, członek tzw. klubu płatnych zabójców, któremu przypisano też zabójstwo innego trójmiejskiego gangstera, Wiesława K., pseudonim Schwarzenegger. Sytuacja w Łodzi zmieniła się natomiast w maju 1998 roku, kiedy eksplodował ładunek wybuchowy w restauracji Sphinx przy ulicy Piotrkowskiej. Zginąć miał jadający tam gangster, ale ranna została tylko przypadkowa osoba. Potem policja przez wiele miesięcy pilnowała wszystkich restauracji Sphinx w mieście. W grudniu natomiast wybuchł ładunek podłożony pod klubem studenckim Futurysta przy Alei Politechniki. Tam nikomu nic się nie stało. Uszkodzeniu uległy tylko drzwi, choć celem byli ochroniarze lokalu. Gangsterzy mieli też podobno plan wysadzenia komisariatu policji przy ulicy Ciesielskiej na Łódzkich Bałutach, ale ostatecznie wycofali się z tego planu. Zorientowali się, że wtedy funkcjonariusze na pewno im nie odpuszczą. Napadli za to na sklep z odzieżą przy ulicy 6 sierpnia, skąd ukradli ubrania warte prawie 300 tysięcy złotych. Później powtórzyli skok. Tym razem obrabowali salon jubilerski. Wzbogacili się wówczas o kolejne 160 tysięcy złotych. Za tymi sytuacjami stała podgrupa Ośmiornicy, na której czele stał Tomasz N., pseudonim Glut, ale zarzuty z tym związane przedstawiono podejrzanym dopiero w 2013 roku po wojnie tzw. Młodego Miasta i gangu Popeliny. Kwiecień 1999 roku to zamach przy ulicy Solnej, blisko centrum Łodzi, na Włodzimierza G., pseudonim Bokser. Postrzelono go w głowę, ale pocisk był małego kalibru i zawilgotniały. Wyszedł tyłem głowy, nie powodując wielkich obrażeń. Bokser przeżył. W szpitalu pilnowała go policja, ale niewiele później wypisał się na własne żądanie i zniknął. Zatrzymano go dopiero w 2006 na Pomorzu, gdzie wynajmował dom od starszej kobiety. Płacił jej wyłącznie gotówką. W budynku zaaranżował sobie prywatną siłownię. Gdy już trafił za kratki, Do sieci wyciekły nagrania z jego treningu w celi Piotrkowskiego aresztu śledczego. Zapewne mieli w tym udział funkcjonariusze służby więziennej, ale winnych nie ustalono. W międzyczasie pod koniec czerwca 1999 roku ujęto szefów ośmiornicy Tadeusza M., pseudonim Tato Welmaterac, i Andrzeja M., pseudonim Mikser, oraz kilka innych osób. Wtedy media pisały o nich jako o zatrzymanych łódzkich biznesmenach. Przez kolejne lata wyłapywano jeszcze innych, ukrywających się gangsterów z tej grupy, głównie jej zbrojnego ramienia, m.in. Marka W. czy Krzysztofa J., pseudonim Jędrzej. Kolejnym, który miał zginąć i rzeczywiście tak się stało, był Aleksander J., pseudonim Pasza, ten sam, który wcześniej zabił grubego Irka. W lipcu 1999 roku zwabiono go do lasu w okolicach Łowicza, gdzie Pasza miał otrzymać kolejne zlecenie. Na początku pojawiło się kilka osób. Wśród nich był Marek W. z Tomaszowa Mazowieckiego, uważany za kolejnego killera ośmiornicy. Ireneusz S., pseudonim Sisi, oraz Sławomir W. i Jakub K., pseudonim Kubańczyk z Łowicza, razem nazywani Puchatkami. Tam miała zapaść decyzja, że Pasza powinien zginąć, bo za dużo wiedział. Z wyjaśnień Marka W. wynikało, jakoby chciał wypuścić Paszę, na co mieli nie zgodzić się pozostali. Sam Pasza prosił, by zabito go w szybki sposób. Najlepiej poprzez zastrzelenie. Nic takiego nie miało miejsca. Aleksander J. przez kilka dni był torturowany, między innymi przy użyciu noża i innych narzędzi. Potem uduszono go metalową linką, nazywaną garotą. Miał to zrobić Marek W. i jak sam tłumaczył, nie wyklucza, że faktycznie to zrobił. Później, kiedy już jako mały świadek koronny współpracował z organami ścigania, licząc na nadzwyczajne złagodzenie kary, ujawnił miejsce zakopania ciała Paszy. Policjantom udało się je wykopać. Warto tu wspomnieć, że wcześniej Pasza miał postrzelić Marka W. na klatce schodowej bloku, w którym ten mieszkał. Potem biegł jeszcze za nim i wciąż strzelał, a więc zapewne nie chciał go tylko nastraszyć, ale po prostu zabić. Tutaj pojawia się motyw, dla którego to nie inni, a Marek W. mógłby chcieć tortur i śmierci Aleksandra J. Zemsta. Marek W. za udział w tym zabójstwie został potem skazany. Miesiąc po śmierci Paszy w Łodzi znów rozległy się strzały. Tym razem pod siłownią przy ulicy Elsnera w dzielnicy Widzew, tuż obok pawilonu handlowego i lokalnego targowiska. Ofiara zginęła na miejscu, siedząc za kierownicą samochodu i szykując się do odjazdu. Kule przebiły przednią szybę. Zabity to Tomasz R., pseudonim Ryba, podobno powiązany z grupą pruszkowską. W Łodzi miał odpowiadać za rozprowadzanie trefnych papierosów. Zyskał sobie opinię brutalnego, bezwzględnego i wręcz nieobliczalnego. Podobnie jak bokser, miał dążyć do coraz większej władzy w mieście, co wielu osobom się nie podobało. Na duet, który miał stać za zamachem na boksera i zabójstwem Ryby, typowano Marka W. oraz Roberta R. z Pabianic, byłego mistrza świata juniorów w strzelectwie sportowym. O ile pierwszy z nich faktycznie miał brać udział w zabójstwie Paszy, to w środowisku do dziś mówi się, że pozostałe egzekucje nie były raczej jego bezpośrednią robotą, a co najwyżej zlecał je Robertowi R., bądź pośredniczył w takim zlecaniu. Jego pozycja w ośmiornicy była zbyt wysoka, by sam musiał pociągać za spust. Co tyczy się zabójstwa Ryby, proces jeszcze wiosną 2021 roku trwał. Toczył się przed sądem apelacyjnym w Łodzi, ale rozprawę odroczono, jako że Łódzki Sąd Okręgowy i kilka innych sądów nie dostarczyły wszystkich potrzebnych akt. Do dziś wiele osób związanych z łódzką ośmiornicą albo już nie żyje, jak gruby Irek, albo wciąż przebywa za kratkami, tak jak Marek W. Inni zaś po odbyciu stosunkowo niewielkich kar, w granicach 10 lat więzienia, są już na wolności, a część z nich zajęła się legalnym biznesem. Niektórzy na przestrzeni lat raz byli skazywani na dożywotnie pozbawienie wolności, by potem usłyszeć wyroki uniewinniające i odpowiadać przed sądem z wolnej stopy, czego doskonały przykład stanowił Robert R. To wszystko na dzisiaj. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani, a także naszego nowego kanału Kryminalne Opowieści Świat oraz do kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Czy już skorzystałeś z wyjątkowej oferty NordVPN? Przypominam, że więcej informacji znajdziesz w opisie tego wideo. Tej historii można także posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGo. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele nagród. Takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów, czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.